Po prawie 2 latach do sądu trafił akt oskarżenia dla 2 chińskich szpiegów złapanych w Polsce. Chińczyk znajduje się w areszcie, tymczasem drugi ze szpiegów Polak, był oficer ABW, ma tylko dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, czyli nadal chodzi po wolności. Więcej o chińskich szpiegach już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami jest pani redaktor Hanna Shen. Witamy Panią.
Dzień dobry, witam Państwa.
A w studiu także pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Panie redaktor, od kilku dni słyszymy, że w końcu po prawie 2 latach w Polsce, bo oni zostali aresztowani na początku 2019 roku, trafił akt oskarżenia przeciwko właśnie Piotrowi D. i Wejdżingowi W. podejrzanym o branie udziału w działalności wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Przypominam, Piotr D. był funkcjonariusz ABW, pracował w chińskim koncernie telekomunikacyjnym, oczywiście wiemy jakim, prowadzili działalność szpiegowską na szkodę interesów Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy na rządowej stronie: wobec Piotra D. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, to tam zdaje się było 120 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju i dozór policyjny. Drugi oskarżony, Wejdżing W., jest tymczasowo aresztowany, grozi im kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Po pierwsze, dlaczego to tyle trwało? No i czy te środki zostały odpowiednio zastosowane? Czy rzeczywiście ten szpieg Piotr D. jest na tyle niegroźny, że może sobie mieć tylko jakiś dozór policyjny, zakaz opuszczaniu kraju, jak jakiś, nie wiem, chuligan, który na meczu odpalił racę?
No, jak strona ukraińska przekazała nam Sławomira Nowaka, to niektórzy się śmiali i mówili, że lepiej go było zostawić na tej Ukrainie, bo tam by szybciej został skazany i rzeczywiście byśmy poznali jego winy. No, okazało się, że na Ukrainie na początku tego roku złapano też chińskiego szpiega. To było gdzieś chyba w styczniu, a w marcu już został skazany na 10 lat. Także te żarty na temat Ukrainy i tamtego wymiaru sprawiedliwości okazują się wcale nie są takimi żartami. Okazuje się, że ten wymiar sprawiedliwości dużo lepiej działa. Wydaje mi się, że to jest bardzo duża opieszałość. Sam fakt, że trzeba było czekać na akt oskarżenia 2 lata. No nie wierzę, że ci ludzie zostali na początku zatrzymani 2 lata temu i ten materiał jakoś w jakimś stopniu był tak niewystarczający, że trzeba było czekać 2 lata, zanim rzeczywiście postawiono zarzuty. Także to jest jedno. No oczywiście fakt to, że jeden ze szpiegów sobie chodzi spokojnie na wolności, jest także niezrozumiały, biorąc pod uwagę, że jest oskarżony o szpiegowanie dla państwa, o którym wiemy, że prowadzi bardzo mocną działalność szpiegowską i na terenie Unii Europejskiej. To pokazują chociażby przypadki, tak ostatnio w Szwecji opublikowano informacje na temat wspomnianego u nas tu w programie szpiega szwedzkiego, który kontaktował się z oficerem prowadzącym Chińczyka, który, Tajbetańczyka, który szpiegował wśród społeczności tybetańskiej w Szwecji, a oficer jego prowadzący był tutaj w Polsce. Także widać, że to są działalności bardzo dobrze rozbudowane tutaj na terenie Europy. Także od Amerykanów wiemy, jak bardzo to jest niebezpieczna działalność prowadzona przez Chiny i tacy ludzie powinni być od razu trzymani w areszcie. To samo, co spotkało tego Wejdżing Wanga, powinno dotyczyć tego polskiego obywatela. Według mnie, znaczy powiem szczerze, że mnie to w sumie też nie dziwi w świetle ostatnich informacji o tym, że jedną z osób, która opowiada się po stronie Huawei, jest za tym, aby Huawei brał udział w Polsce w budowie sieci 5G. Jedną z takich osób w polskim rządzie jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. No jeżeli tak czołowa osoba nie widzi zagrożenia albo nie chce widzieć zagrożenia ze strony Chin, to nic dziwnego, że takie sprawy będą się toczyć bardzo powoli. w polskim rządzie jest bardzo duża grupa, bo nie chcę powiedzieć, że wszyscy są w politycy, którzy widzą zagrożenie chińskie, ale jest to bardzo nieliczna grupa i jak gdyby bardzo mało odważna. Dominuje jednak głos taki ukazywania tego, tak jak profesor Paru, że no to komunist to tam już taki niewielki nie jest, my, a właściwie nas to tylko interesują relacje gospodarcze, więc tak bardzo tych Chin obawiać się nie musimy. Niezrozumienie albo niechęć zrozumienia zagrożenia ze strony Chin komunistycznych no jest, stoi za tym, że takie sprawy będą bardzo powoli wyjaśniane albo prawie wcale nie wyjaśniane. Ale jest jeszcze jeden element, bo tu nie chodzi tylko o Piotra D. czy tego Stanisława Wanga. Gdybyśmy chcieli tę sprawę naprawdę na poważnie i dokładnie wyjaśnić, to powinniśmy sobie zacząć i zadawać pytania, dlaczego ten szpieg, były pracownik Huawei, mógł wykładać na Uniwersytecie Śląskim, dlaczego prowadził ważne rozmowy z PKP w kwestii sieci teleinformatycznej dla tej firmy, także prowadził rozmowy z PKP Cargo. Dlaczego wiemy, że bardzo mocno to zwracało uwagę w środowisku, zwracał tak dużą uwagę i zbierał informacje dotyczące zamówień w państwowych firmach. Dlaczego zajmował się infrastrukturą połączeń w czasie Światowych Dni Młodzieży, a więc tej flagowej imprezy rządu Beaty Szydło. Gdybyśmy chcieli wyjaśnić tę sprawę dokładnie, no to musielibyśmy uzyskać odpowiedzi na te pytania, a tutaj wyszłoby, że prawdopodobnie ten Stanisław Wang mógł sobie tak spokojnie działać i zbierać informacje dla nieprzychylnie nam nastawionego mocarstwa. Dlatego, że pomogło mu w tym osoby, które być może znamy z mediów, które teraz nam opowiadają o tym, jak to bardzo ważne jest dla nas współpraca z Chinami. Być może politycy, którzy też nam mówią, że Huawei to nie jest taka szkodliwa firma, że nie przesadzajmy z tym zagrożeniem chińskim, nam chodzi tylko o relacje z Chinami. Także myślę, że jest bardzo wiele środowisk w Polsce, którym politycznych, ludzi związanych z mediami, z tak zwanymi ekspertami, którym zależy na tym, aby ta sprawa się ślimaczyła, a najlepiej, żeby wcale nigdy nie została dokładnie wyjaśniona.
Pastor Paweł Chojecki, dlaczego to trwa 2 lata? Dlaczego może teraz dopiero wpłynął ten akt oskarżenia? No bo wpłynął po 2 latach, mówimy prawie. Gdy trafił do sądu, no to myślę, że ta sprawa może jeszcze rok potrwać, co najmniej. Najniższy wymiar kary to jest 3 lata, czyli może być tak, że w momencie ogłoszenia wyroku ten człowiek od razu wyjdzie na wolność, no bo wlicza się przecież czas aresztu potem. Także on może zostać tuż po wyroku skazującym wypuszczony. Dlaczego to tyle trwa w Polsce? Proszę, proszę.
Bo tylko jeszcze pewnie Państwo to widzieliście, że ten Chińczyk się komunikuje za pomocą swojego prawnika ze światem, bo zdaje się, nie wiem czy Reutersowi, czy Bloombergowi udzielił prawnik wywiadu, jak to on jest niemalże prześladowany w Polsce, bo jakichś danych mu tam, dokumentów nie są mu pełni przedstawiane. Także to jest dokładnie to samo, co przerabialiśmy w momencie jego aresztowania. On został aresztowany i były jego list jego było opublikowany. Także cały czas on jest osobą, która tak naprawdę ma bardzo mocny głos, mimo że siedzi w areszcie.
Zacznę od innej półkuli, od Kanady, bo tam mamy do czynienia właśnie z państwem, podobnie jak Polska oplecionym agenturą komunistyczną z komunistycznych Chin i tam rzeczywiście już parlamentarzyści tamtego państwa podnieśli larum, mówią, że obywatele, politycy tego państwa są już bezpośrednio zastraszani przez agenturę komunistyczną, przez jakieś tajne służby Chińskiej Republiki Ludowej, która działa na terenie Kanady i oni biją na alarm, że to jest utrata suwerenności przez Kanadę. Zobaczcie, w Polsce tylko telewizja Idź Pod Prąd, tu dzięki pani redaktor Hani Shen, cały czas o tym mówi, ostrzega. Przypominam, że dziennikarze tak zwanego głównego nurtu, tam niekiedy ich gorzej nazywamy, wiedzą doskonale o tym, co się dzieje w Polsce. Zobaczcie, że informacja o tym, że ten podejrzany o szpiegostwo wysoki oficer ABW i doradca rządu PiSu chodzi po wolności już od ponad roku, dopiero teraz pojawiła się w mediach. No to gdzie byli ci dziennikarze śledczy pisowscy, czy z różnych tam mediów antypisowskich? Po prostu nikt o tym nie mówił. Przypominam też sprawę, że po aresztowaniu tych dwóch osób podejrzanych o szpiegostwo, zaraz redaktor Nisztor, i tu dywagowaliśmy wtedy z panią redaktor, czy to jest ostrzeżenie, czy to jest, można powiedzieć, doping dla ABW, żeby zajęła się całą siatką szpiegowską komunistycznych Chin, a nie tych dwóch ludzi, którzy prawdopodobnie zostali wystawieni nam przez wywiad amerykański, bo to nie jest zasługa naszych służb, na co wskazuje właśnie to, co redaktor Nisztor zrobił, mówi: jest trzeci szpieg, znany wszystkim. Chodzi i się wręcz przedstawia jako agent wywiadu chińskiego. I co ABW? 2 lata cisza. Czyli w rzeczywistości w tych aparatach siłowych państwa polskiego nie ma żadnej woli łapania chińskich szpiegów, a tych, których złapano prawdopodobnie na życzenie Amerykanów, traktowało się przez 2 lata bardzo, bardzo ulgowo. Myślę, że ten ślad, na który pani redaktor wskazała, czyli powiązania Ministerstwa Sprawiedliwości z firmą Huawei, ma tu kluczowe znaczenie. Zobaczcie państwo, że kiedy tam rząd trzeszczy i tak dalej, szczególnie parę miesięcy temu, wskazywało się na bliskość ideową pomiędzy tą grupą Ziobry a Konfederacją. Co jest spoiwem tych dwóch grup? Miłość do komunizmu chińskiego. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ci ludzie chodzą na wolności.
Co się zmieniło? Dlaczego w takim razie po tych 2 latach no, jakieś nagle teraz zmiany? I ten akt oskarżenia trafia jednak do sądu.
No może już czas rzeczywiście jest śmieszny. Zaraz będziemy im płacić odszkodowania, bo taki długi areszt bez stawiania wyroków, no to będzie w prawodawstwie bez stawiania oskarżenia, nie? Ze strony prokuratury, no to będzie zaraz skarga do jakichś instytucji europejskich i będziemy bulić odszkodowania tym osobom podejrzanym o szpiegostwo. Być może coś się zmieniło w tym sensie, że Jarosław Kaczyński wziął za pysk resort Ziobry, bo on jest teraz takim nadpremierem nad Ziobrą i paroma innymi ministrami, siłownikami tak zwanymi. Być może skończyło się to samowładztwo Ziobry, gdzie on właśnie tak ślamazarnie, że tak powiem, działał jako prokurator i przez 2 lata nie potrafili dość prostego aktu oskarżenia sklecić, bo tu przecież nie ma jakiejś wyrafinowanej intrygi. Tam są łapówki finansowe, tam są granty, prezenty brał i wycieczki luksusowe, które mu fundowali towarzysze chińscy. To coś, to 2 lata to badali? To jest kpina, to jest sabotaż Ziobry, który tutaj zrobił. Ja bym odczytywał tu, że jakaś ostroga w dupę Ziobry ze strony Kaczyńskiego została wbita, żeby już nie kompromitować dłużej państwa polskiego.
Panie redaktor, czy to nie jest tak, że ta sprawa jest tak skomplikowana, że to śledczy musieli no 2 lata prawie kompletować ten akt oskarżenia, żeby go dopiero teraz przedstawić? Jak takie sprawy na Tajwanie wyglądają, jeśli jest podejrzenie o szpiegostwo, areszt? Jak długo czeka się na akt oskarżenia, na wyrok?
Znaczy, ogólnie sprawy sądowe na Tajwanie bardzo szybko się do nich dochodzi, bardzo szybko jest wyrok. To ogólnie tutaj bardzo sprawny jest ten system sądowy, ale w przypadku właśnie takich szpiegowskich, to też no, w momencie, kiedy Trump, pamiętam państwa, opowiadałam, że kiedy Trump doszedł do władzy i kiedy no, miało dojść do rozważania kontraktów, zwłaszcza sprzedaży sprzętu wojskowego Tajwanowi, no to tam był jeden z warunków postawionych Tajwanowi, uporządkowanie sprawy szpiegowskiej na Tajwanie, szpiegów działających w bardzo dużej liczbie. Oni cały czas są, ale no, mają bardzo utrudnione w tej chwili działanie, ich liczba dużo mniejsza, bo raptem na początku, od początku 2017 roku no, całe siatki były wykrywane i tutaj można powiedzieć, że w ciągu pół roku sprawy się były zakończone, znaczy ci ludzie uzyskiwali wyroki. Także to się działo bardzo szybko. Także no, Tajwan no, to jest super, super szybki w takich sprawach. No ale pokazałam państwu przykład Ukrainy, gdzie dokładnie w ciągu 3-4 miesięcy można było sprawę jednego szpiega załatwić. No to tu też mamy dwóch, w tym jednego Chińczyka. To nie wydaje mi się, żeby to było takie trudne.
Jeszcze chciałbym dołożyć ten aspekt, można powiedzieć, taki socjologiczno-psychologiczny. Zobaczcie Państwo, bo tam tego Chińczyka, no to tam nie będziemy tu omawiać, bo to jest przykład ewentualnie dla agentury tu spośród chińskich komunistów, że oni tu mogą sobie mniej lub bardziej bezkarnie działać. Ale wyobraźcie sobie, wysoki oficer tutaj Wojskowej Akademii Technicznej, doradca rządu i tak dalej, czyli tajemnice obrony informatycznej państwa, czyli tego, o co firmie Huawei i komunistom chińskim chodzi najbardziej, nie? To jest, można powiedzieć, szef tego pionu były, nie? I on po paru miesiącach wychodzi na wolność bez aktu oskarżenia. Czyli może dalej mataczyć, może se uciec, może zrobić cokolwiek. Jaki to jest przykład dla innych oficerów ABW lub służb pozostałych państwa polskiego, jeśli chodzi o odstraszenie ich z ewentualnej zdrady na rzecz komunistów chińskich? Przecież to jest zaproszenie do zdrady. Takie traktowanie tego człowieka to jest zapraszanie innych służb, innych oficerów polskich do zdrady na rzecz komunistów chińskich. Że to praktycznie nie jest przestępstwo. Nie? I teraz dalej. Oskarżenie nie jest, że oni w ramach jakiegoś, wiecie, 007 gdzieś tą gumą pod ławką przyklejali informacje, pieniądze mu dawali w bucie czy w skarpecie tam gdzieś na siłowni czy w łaźni tureckiej czy jakiejś. Przecież on oficjalnie jeździł na wycieczki do Chin. To ja się pytam, a gdzie jest polski kontrwywiad? W chińskiej? Tak, no dokładnie na to wychodzi. Bo przecież tu namierzyć tego agenta, to było o tak. To białym wywiadem można było namierzyć, że to jest chiński człowiek. A kontrwywiad spał. Spał na rozkaz.
Widziałeś, jaki to jest przykład. To nam często przecież to podajemy, nawet hashtagi państwo z dykty, zachęta, że no nic nam się nie stanie, jeśli nawet wpadniemy tutaj w sprawie, w tej sprawie było głośno w całej Polsce. No i tak jak mówimy, 2 lata nic się nie stało. I jeszcze, pani redaktor, pytanie, jak to ma się do Huawei? No bo pamiętamy wtedy początek roku 2019, no to był dosyć duży skandal. To nawet w telewizji rządowej, też w telewizji Republika, były takie programy specjalne o Huawei, właśnie o oskarżeniach, o szpiegostwo i tak dalej. Wtedy o tym było głośno. Przez 2 lata ta sprawa mocno przycichła. Cały czas przecież ślimaczy się sprawa tego Huawei i polskiego 5G. Czy będzie, czy nie będzie miało nie być. Teraz już to nie jest takie oczywiste. Czy teraz ten akt oskarżenia może jakoś wpłynąć na losy Huawei w Polsce? Jak w ogóle ta firma ma się w Polsce? Czy jest jakieś takie odium, że jest to firma szpiegostka, czy raczej dalej rozwija swoje usługi, powiedzmy usługi, tak delikatnie?
Myślę, że się nie odbije na tej firmie, dlatego że bardzo szybko poszedł wygodny i zresztą stworzony przez Chińczyków przekaz. Chińczycy od razu zwolnili tego pracownika z Huawei, twierdząc, że oni nie mają z nim nic wspólnego. I ten przekaz szedł w polskich mediach bardzo mocno, że to jest człowiek, który z tą firmą już nic nie ma wspólnego i w związku z tym można dalej robić normalnie, Huawei może dalej normalnie robić interesy, może się za Huawei wstawiać minister sprawiedliwości i prokurator generalny, by pomóc tej firmie budować 5G. Polskie uczelnie, tak jak ostatnio Akademia Leona Koźmińskiego, mogą pogłębiać swoją współpracę z firmą Huawei. Lewandowski nadal, cała rodzina Lewandowscy mogą nadal promować Huawei teraz już w całej Europie. Także no nikt na tym, ani Huawei, ani wszyscy ci, którzy czerpią korzyści po stronie polskiej z Huawei, nikt na tym nie ucierpi.
No ja bym chciał zapytać dziennikarzy śledczych z Warszawy, gdzie jest lista wszystkich polityków, samorządowców, policjantów, wojskowych, przedstawicieli innych służb przemysłu państwowego w Polsce, kto korzystał z darmowych wycieczek do Chin? Gdzie jest ta lista? Przecież ona już dawno powinna być sporządzona i opublikowana w mediach. To są potencjalni szpiedzy. Albo już rozpoczęto próbę werbunku w stosunku do nich. Przecież mamy ten big data, wielki zasób danych gromadzonych na temat osób życia publicznego, ich rodzin, powiązań i tak dalej, a jeśli już ktoś korzystał z darmowych wycieczek, to znaczy, że on już wziął przynętę. On już połknął haczyk. Czyli to już jest albo szpieg, albo kandydat werbowany na szpiega. Gdzie jest lista tych uczestników darmowych wycieczek do Chin?
No na pewno te listy nie poznamy, bo jednym z pierwszych na tej liście powinien się pewnie znaleźć Marek Suski, który tam często jeździł, brał nawet udział w takim zlocie międzynarodowej międzynarodówki komunistycznej na zaproszenie właśnie Pekinu, gdzie szła bardzo mocna propaganda i były różnego rodzaju seminaria dotyczące marksizmu, ale było także forsowanie nowego jedwabnego szlaku. No, było też takie sprawdzanie właśnie, jak te lewicowe środowiska w Europie, no jak można je podejść, jakie informacje poprzez nie dalej można przekazywać w tej wojnie dezinformacyjnej, bo to także jest narzędzie wojny dezinformacyjnej, te środowiska współpracujące z KPH, lewicowe środowiska europejskie. Także no, to, ta lista dlatego nigdy nie powstanie. Ja kiedy ujawniłam, że Suski brał udział w takim spotkaniu, to od razu do pana Suskiego pobiegła pani Kania, zrobiła z nim wywiad i wyszło na to, że pan Suski tam pojechał, ponieważ on dbał o relację gospodarczą, to tam kontrakty chciał załatwiać dla Polski na spotkaniu na temat marksizmu.
To jest może kolejna odpowiedź, dlaczego ta lista nie powstanie, bo tam nie jeżdżą tylko politycy, redakcje także przeróżne cierpią.
Redakcje, przecież Gazeta Polska, to redaktor naczelny Sakiewicz się przyznał, że on bierze pieniądze od Huawei na reklamy na polecenie Srebrnej. Na polecenie Srebrnej, to powiedziała przecież w naszej telewizji pani Chmielowska otwartym tekstem. On otwartym tekstem się przyznał, czyli że na polecenie, czytamy, Kaczyńskiego, brał pieniądze od chińskich komunistów w zamian za reklamy. No to gdzie tu, o jakim dziennikarstwie możemy tu mówić?
Listy może nie być długo. Pani redaktor, pani na swoim blogu opisała sytuację z Tajwanu, gdzie Narodowa Komisja do Spraw Komunikacji, to jest instytucja zajmująca się kontrolą i organizacją pracy stacji radiowych i telewizyjnych na Tajwanie, podjęła decyzję powstrzymania szerzenia dezinformacji, komunistycznej propagandy w mediach na Tajwanie. Odmówiła, czy nie przedłużyła licencji na nadawanie prochińskiego kanału telewizji CTI News. Proszę opowiedzieć nam więcej, jak to się stało, jakie były dowody, jakie były przesłanki w tej sprawie, że jest to prochińska telewizja, bo podejrzewam, że Chińczycy zaraz będą mówić, że to jest zamach na wolność słowa na Tajwanie.
Już tak mówią, zresztą mówią tak tajwańscy politycy, głównie politycy Kuomintangu, że jest to między innymi były prezydent Ma Ying-jeou, mówi, że to jest zamach na wolność słowa. Na szczęście w tej kwestii wypowiedziała się między innymi organizacja Reporterzy Bez Granic i opowiedziała jasno, że to nie jest żaden zamach, że przesłanki do tego, aby odebrać licencję, że to jest no, telewizja, która prowadzi bardzo niebezpieczną działalność, że te przesłanki są bardzo mocne. O tym, że jest to, że są to, to jest cała grupa mediów, to jest nie tylko ta stacja telewizyjna, CTI ma kilka stacji telewizyjnych, do tego ma bardzo dużą gazetę tutaj na Tajwanie. To wszystko należy do tajwańskiego biznesmena, który odniósł ogromny sukces. Jego firma produkująca żywność jest największą w tej branży w Chinach, także jest to człowiek ogromnie bogaty, bardzo w ten sposób także tak uzależniony, Tsai Ing-wen, uzależniony od państwa komunistycznego i on otrzymał, partia komunistyczna pozwoliła mu zarabiać pieniądze, duże pieniądze w Chinach i w pewnym momencie otrzymał zadanie, żeby wykupować tajwańskie media, a te media będą mogły służyć do szerzenia dezinformacji, do zastraszania Tajwańczyków, do szerzenia tak zwanych fake newsów. I on rzeczywiście to zaczął robić. To szczególnie było widoczne ta kampania dezinformacji w trakcie ostatnich wyborów, kiedy no, tam publikowane sondaże i różnego artykuły bardzo mocno pokazywały, że prowadzącym w wyborach jest kontrkandydat walczący z obecną prezydent. No, wybory pokazały, że przegrał i to bardzo mocno. Także tworzono taką atmosferę właśnie służącą temu, żeby Tajwańczycy stracili wiarę, że możliwa jest druga kadencja dla tej prezydent. Ale O tym, że to jest medium prochińskie, już było dawno, dawno wiadomo. Ja na swoim Facebooku, na swoim blogu umieściłam takie zdjęcie z 2014 roku, kiedy był protest studentów. Bardzo długo, między innymi była okupacja tajwańskiego parlamentu przez studentów. Trzy tygodnie to trwało i to było taki wyraz sprzeciwu młodych Tajwańczyków przeciwko rosnącym chińskim wpływom. I za każdym razem, gdzie na tym protestach relacjonowała je właśnie stacja CTI News, to jest ta, która została pozbawiona licencji w tej chwili, no to tam reakcja publiczności była bardzo negatywna. Wiedziano, że oni po prostu na temat tego protestu szerzą nieprawdę. Tam między innymi ta stacja promowała chińską narrację, że za tymi protestami stoją Amerykanie, CIA i tak dalej. No i bardzo często ja mam takie, no dużo poczucia humoru jednak mimo wszystko Tajwańczycy mają, takie zdjęcie, gdzie reporterka tej stacji nadaje, a za nią jest student z takim napisem: szybko przekręcie na inny kanał. I takich akcji było bardzo, bardzo dużo. Z humorem podchodzili do tego, ale jednocześnie pokazywali, że Tajwańczycy bardzo dobrze rozumieją, jaka to jest stacja. I właściwie no, od tego czasu czekano na decyzję władz. Musiało dojść do zmiany rządu, bo 2014 to są rządy Kuomintangu. Musiało dojść do zmiany rządu, minęła pierwsza kadencja, no i teraz wzięto się za całą tą grupę medialną Wang. Mamy no pierwszą decyzję, ale powinno być więcej. No, czekamy na to, co się wydarzy z gazetą. China Times to jest bardzo duża gazeta, która teraz ostatnio no, troszeczkę zmieniła ton i potrafi już nawet proamerykańskie artykuły i chwalące współpracę z Amerykanami, ale no, w przypadkach takich bardzo ważnych, jeżeli chodzi o wybory, no, to odgrywa bardzo ważne narzędzie dezinformacji chińskiej. Jest tam bardzo dużo pozytywnych artykułów dotyczących komunistycznych Chin. Często też nawet są informacje ze Sputnika, jeżeli chodzi o Rosję, z chińskich źródeł, w ten sposób przedstawiana, z rosyjskich źródeł, takich jak Sputnik, na temat Rosji. Także no widać, że to na tym polu właśnie tej komunistycznej dezinformacji na Tajwanie to jest bardzo, bardzo ważne media. Także no, wszyscy się tu cieszymy, że to tak zostało załatwione. Ja także napisałam na swoim blogu, że to jest taka telewizja, która też wierzy w temacie polskim, nie specjalnie dobrze się zapisała, dlatego że to między innymi w jednym z programów tej telewizji znanej dziennikarki Cici Chen, którą jeden z moich znajomych, chiński komentator polityczny Cao Changqing, nazywa komunistyczną prostytutką, ona w swoim programie puściła taką informację, że to w czasie II wojny światowej Polska wydawała rozkaz, że za pomoc Żydom grozi kara śmierci. Znaczy no, ogólnie tam były materiały jak gdyby nas winiące za Holokaust. To nie jedyny taki program. Także no, też powinniśmy się z tego cieszyć. No, ja powiem szczerze, że wcale nie uważam, że takie materiały były przypadkowe i bywało jakiejś niewiedzy. To jest bardzo elokwentna pani o bardzo dużej wiedzy. Według mnie celowo tworzy się takie przekonanie w tajwańskim społeczeństwie, że Polacy to są no, za coś odpowiedzialni za Holokaust, że mają no, krew na swoich rękach. No, jeżeli będzie taki obraz w tajwańskim społeczeństwie, no to wiadomo, że to nie będzie miejsce, na którym Tajwańczycy będą zainteresowani, żeby współpracować. Jeżeli Amerykanie nie będą z nami chcieli współpracować, jeżeli Tajwańczycy nie będą chcieli współpracować, no to pozostaną nam tylko i wyłącznie komunistyczne Chiny. Także cieszę się, że ten napis tajwańskiego studenta szybko przekręcie na inny kanał już nie jest aktualny, po prostu nie trzeba będzie przekręcać, bo tego kanału już nie będzie.
Pastor Pałuchecki, jak taka sprawa wygląda w Polsce? Czy w Polsce mamy jakieś media prochińskie, prokomunistyczne? Wiemy, że na przykład w województwie podlaskim, okolice Hajnówki, tam dużo Polaków ogląda rosyjską, Polaków, no polskich obywateli, rosyjską telewizję, białoruską telewizję, gdzie tam właśnie no,
między innymi
Rosja to jest państwo poważne, Polska nie. No ale PiS-owcy na przykład, przecież rząd PiS-u powiedzmy chciał z tym jakoś walczyć, może chciał. Nie z tym akurat, ale to, o tej polonizacji mediów było głośno.
Nie, oczywiście działania PiS-u to już widzimy na każdym polu. To są tylko ładne hasełka, które mają zjednać poparcie wyborcze, a potem z tego nic nie wynika. Często nawet są działania na wspak. Często działania są wbrew tym hasłom wyborczym. Na przykład ostatnie hasło wyborcze PiS-u, że będzie poszerzał tę bazę, budujmy koalicję polskich spraw. Co zrobił Jarosław Kaczyński zaraz po wygraniu przez PiS wyborów prezydenckich, no zaczął dzielić już nie tylko Polskę, ale i swój obóz polityczny. Tu dzisiaj będzie jeszcze poseł Sośnierz gościł w naszej telewizji w programie popołudniowym o 18:00, to też będzie o tym więcej mówił senator Jackowski, już też był. No i wszyscy powtarzają ten sam mniej więcej komunikat. Ta formuła wodzowska Jarosława Kaczyńskiego wyczerpała się. To są działania już szalone. Tu obaj z tych parlamentarzystów właśnie takich słów używają, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Polsce. Także tutaj mowa o jakiejś repolonizacji mediów, to tylko może być cenzura w polskich mediach, żeby nie krytykować rządu. To tylko może tyle zrobić rząd pisowski i nic więcej.
Zaprosimy teraz Państwa na wycinek, na zwiastun wywiadu z panem posłem Andrzejem Sośnierzem. Zapraszam bardzo, wracamy po przerwie.
Znów budujemy szpitale. To też będzie wydatek. To są szpitale zrealizowane w miejscach do tego no, nieprzeznaczonych. To są hale wystawowe, a przecież mamy wolne szpitale uzdrowiskowe, mamy wolne sanatoria, mamy wolne hotele, które też mogą być dla pacjentów. Tacy pacjenci, którzy teraz leżą na Stadionie Narodowym, prawdopodobnie mogliby i w hotelach być, bo tam ciężkich pacjentów się nie przyjmuje. To po co budować taki moloch, który potem trzeba będzie rozebrać i nie wiadomo, co z tym zrobić. No elementy tam się jakoś komuś upchnie i sprzeda, no ale to są jakieś mega inwestycje. Te struktury, o których mówiłem, szpitale uzdrowiskowe, hotele, sanatoria, one już stoją. W Katowicach stoi ciągle szpital, który mógłby pomieścić 500 pacjentów i to jutro bez budowania, tylko wystarczy go wynająć, dogadać się z właścicielem o warunkach. Nie, to my będziemy budować 3 szpitale tymczasowe, które potem będą rozebrane. No to jakieś chore pomysły. My trwonimy pieniądze na każdym kroku tutaj w tych szpitalach. A doświadczenie szpitala tego na stadionie, no też już jest symptomatyczne i należy z niego wyciągać wnioski, skoro go tam nie potrafimy zapełnić pacjentami. No, cała walka z epidemią jest u nas. Właśnie nie wiadomo, do czego to wszystko zmierza, jaki jest cel tych działań związanych z tłumieniem epidemii.
No, jedyny cel, jaki ja widzę, to jest coraz większe zakażanie polskiego społeczeństwa, dlatego nazywam to sabotażem, czy celowym nawet działaniem dywersyjnym. A jeśli chodzi o pieniądze, to rzeczywiście są one marnowane i rozkradane na ogromną skalę. Dzisiaj wybuchł kolejny skandal, że z takich wewnętrznych forów anestezjologów polskich wydostała się informacja, że chińskie respiratory komunistów chińskich kupione przez Agencję Rezerw Materiałowych. I teraz pytanie, czy to był uczciwy zakup, uczciwy przetarg? Ja jestem prawie że pewien, że nie, że te respiratory chińskie nie nadają się do użytku, a nawet zagrażają zdrowiu. Więcej możecie Państwo sobie w mediach dzisiejszych przeczytać. Także mamy aferę za aferą i wszędzie zobaczymy PiS i chińskich komunistów. Proszę bardzo.
O tym no, więcej. Jeżeli... Proszę, proszę, pani redaktor.
Jeżeli traktuje się Chińczyków jako partnerów strategicznych, no nic dziwnego, że mamy taki efekt tego. No, od samego początku było wiadomo, że Chińczycy chcą wykorzystać tę epidemię nie tylko do osłabienia nas, ale do zarobienia na tym. I ten sprzęt wysyłany był beznadziejnej jakości. No, Made in China to nie jest jakakolwiek marka, zwłaszcza Made in China robiona szybko, bardzo szybko na zamówienie. Zwłaszcza w jakimkolwiek sprzęcie medycznym. No z tego Chiny nie słyną. No sam jak działa system medyczny w Chinach, no sami Tajwańczycy o tym mówią. No, pracują w Chinach, ale przy najmniejszym przeziębieniu wracają tutaj na Tajwan, żeby pójść do lekarza, bo tam się boją pójść. Po pierwsze będą długo czekać, po drugie nam nie mają jakiegokolwiek zaufania do tego, co dostaną, w jakich warunkach na przykład będą mieli zastrzyk robiony i tak dalej. Tego się naprawdę boją i traktują Chiny jako trzeci świat, jeżeli chodzi o opiekę medyczną. A my, ponieważ działa mocno w Polsce agentura, silnie lobbyści, system dezinformacji spokojnie sobie działa, no to można wmawiać nam, że robimy interesy z państwem, które jest na takim samym państwem jak Stany Zjednoczone, bo tam także jest kapitalizm. No i więc mamy tego efekty. Polacy umierają między innymi dlatego, że kupowaliśmy i kupujemy felerny sprzęt z Chin Ludowych.
Panie redaktor, jak wygląda właśnie sprawa na Tajwanie? Ja dzisiaj czytałem, że Tajwan przywraca restrykcje pomimo tego, że jest okrzyknięty mistrzem świata w walce z koronawirusem. Jak tam wygląda problem koronawirusa teraz?
To znaczy nie, no życie toczy się normalnie. Nawet teraz mamy ostatnio przyjechała brytyjska grupa z Andrew Lloyda Webbera z muzykalem. Przez dwa tygodnie, najpierw mieli dwa tygodnie kwarantanny, a teraz mają przez dwa tygodnie, będą tu występować. Wszyscy się na początku dziwili, dlaczego aż dwa tygodnie, bo z reguły to są dwa koncerty, jadą dalej. No ale oni sami przyznali, że nie mają gdzie występować. Jedynym miejscem, gdzie mogą zarabiać dla nich w tej chwili jest Tajwan i my możemy słuchać tej muzyki. Ludzie chętnie wspierają tych artystów także z zagranicy, no ale to pokazuje, że to jest naprawdę bezpieczne, jedyne bezpieczne miejsce. Ale pomimo to władze Tajwanu alarmują, że przychodzi grudzień, styczeń, to są takie najbardziej zimne miesiące tutaj na Tajwanie, gdzie temperatura może spaść, no jeżeli do plus 9, no to jest taka prawdziwa już tajwańska zima, ale mniej więcej to jest 12 do 15 stopni, ale to jest taki okres, kiedy rzeczywiście jest na dużo i zachorowań na grypę i ogólnie jest to taki dość niebezpieczny okres. I w związku z tym zaostrzone zostają rzeczywiście pewne rygory, ale one głównie ograniczają się do noszenia maseczek, to znaczy w pewnych miejscach, w których już do tej pory teraz nie musieliśmy nosić maseczek, na przykład idąc na zakupy. Wchodząc do sklepu, pracownicy proszą, aby nosić maseczki, ale nie jest to obowiązkowe. Można tę maseczkę na początku założyć, potem sobie zdjąć i nikt nie będzie robił z tego sprawy. W tej chwili od 1 grudnia będzie to obowiązkowe. To będzie, jest w tej chwili, ale będzie w szpitalach, w metrze, właśnie w wszelkiego rodzaju sklepach. W świątyniach, kościołach, wszędzie maseczki trzeba będzie mieć i będzie to karane. No, mniej więcej kara jest od 100 do 500 dolarów amerykańskich za nienoszenie maseczki. I to jest takie jedyne właściwie obostrzenie, bo wszystko poza tym normalnie, jak mówię, się toczy. No, ludzie pracują, sklepy działają, koncerty się odbywają, ludzie chodzą do kin i jedyną taką rzeczą, która nam teraz ma troszeczkę to utrudnić, to jest maseczka. Ale jak mówię, to nie jest coś, co będzie wzbudzać tutaj na Tajwanie jakieś protesty. Tajwańczycy są przyzwyczajeni do noszenia maseczek w tym okresie, gdzie jest większa zapadalność na grypę. I nie będą z tego robić żadnych problemów, a wiedzą, jakie jest, patrząc na to, co się dzieje teraz w Europie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, no wiedzą, jaką cenę przyjdzie im zapłacić, jeżeli się teraz temu nie podporządkują.
Panie redaktor, Taipei News napisało, że Tajwan zacieśnia relacje ekonomiczne z USA. Jak to wygląda z perspektywy Tajwanu? Wiemy, że no być może, nie wiemy tego, ale że prezydentura Donalda Trumpa być może dobiegnie niedługo końca. Czy to jest jakiś jeszcze ostatni akt wsparcia Tajwanu? Jak pani odczytuje te najnowsze informacje?
Tak, rzeczywiście mamy rozmowy, które dzisiaj się rozpoczną, bo to będą w Stanach Zjednoczonych, więc będzie to troszeczkę później. Rozmowy ekonomiczne pomiędzy Tajwanem i Stanami Zjednoczonymi. W tym tygodniu już mieliśmy pierwszą taką falę tych rozmów. Ona dotyczyła wspólnych inwestycji Stanów Zjednoczonych i Tajwanu w Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej. Czyli to jest takie wychodzenie kontra nowy jedwabny szlak i Amerykanie chcą, aby w tej kontrze bardzo mocną rolę odgrywał także Tajwan. Mówi się, że te rozmowy w tej chwili to jest takie preludium do zawarcia umowy o wolnym handlu. Ja myślę, że do tej umowy dojdzie, jeśli prezydentem będzie Trump. No, czy doszłoby, czy dojdzie, jeżeli będzie Biden, no to mam do tego bardzo duży znak zapytania. To nie są jedyne rozmowy, jakie będą. Mówi się, że jeszcze w grudniu między innymi Tajwan odwiedzi szef Agencji Ochrony Środowiska. To jest ważna wizyta, bo każda wizyta wysokiego urzędnika podnosi rangę Tajwanu, podnosi rangę relacji, to już jest któryś za prezydentury Trumpa. Oczywiście bardzo denerwuje Chiny, ale pokazuje, że Tajwan jest bardzo ważnym elementem w walce z komunizmem chińskim i w rozszerzaniu amerykańskich wpływów tutaj w Azji, bo wiele działań Amerykanie chcą prowadzić tutaj w Azji wspólnie z Tajwańczykami. Także to są ważne rozmowy. Zobaczymy, jakie będą efekty. Wiemy, że one mają między innymi dotyczyć 5G, mają dotyczyć tych nowych łańcuchów dostaw. To, że te rozmowy bardzo niepokoją Pekin, dowiedzieliśmy się wtedy, kiedy w tym tygodniu Chiny ogłosiły, że zostało podpisane porozumienie w ramach takiego, to się nazywa Regional Comprehensive Economic Partnership, czyli takie regionalne, wszechstronne ekonomiczne partnerstwo. Ono dotyczy krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej i Australii, Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii i także Chin. I rozmowy na temat tego partnerstwa były prowadzone przez wiele lat, ślimaczyły się, szły źle i raptem w tym tygodniu okazało się, że jednak zawarto to porozumienie. Dokładnie w tym samym tygodniu, w którym Tajwańczycy mają rozmawiać z Amerykanami. Sami Wietnamczycy przyznali, że zmuszeni zostali do podpisania tej umowy. Znaczy Chińczycy im zagrozili, że jeżeli nie podpiszą w tym tygodniu tej umowy, to wstrzymają wszelkie relacje gospodarcze. Także widzimy, jakie działania prowadzą Chiny, komunistyczne Chiny względem krajów, które w dużym stopniu są uzależnione gospodarczo od Chin. Tak pewnie podeszły Chiny do innych krajów, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. A dlaczego znalazły się tam takie kraje jak Australia, Japonia czy Korea Południowa? Ja myślę, że po prostu będą patrzeć, jak się będzie to rozwijać, a to jest, będziecie Państwo na pewno w polskich mediach słyszeć, że to jest wielkie porozumienie, powstaje największa sfera wolnego handlu, bez słowa na świecie. To wszystko jest, tak wygląda ładnie na papierze, w rzeczywistości, aby te porozumienie weszło w życie, będzie potrzebać około 15 lat. Każde z państw, które podpisało go w tym tygodniu, będzie miało 2 lata na to, żeby parlament zatwierdził. To porozumienie tak naprawdę nie jest niczym nowym, bo te kraje pomiędzy sobą już mają wiele umów dotyczących właśnie takich bezcłowych umów i tak naprawdę, jak to na to spojrzeli Tajwańczycy, to w 85% to jest powtórzenie tego, co już istnieje. Czyli takie 15% nowego, które tak naprawdę wejdzie w życie dopiero za 15 lat. Tutaj na Tajwanie Kuomintang, czyli partia taka uważana za prochińską, bardzo krytykowała obecny rząd Tajwanu, że Tajwan nie jest w tej grupie. Tajwański rząd mówi, że z większością krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej już ma umowy dotyczące umowy bezcłowe, także to nie jest żadna atrakcyjna umowa w tej chwili dla Tajwanu. W tej chwili Tajwan skupia się na relacjach, na pogłębianiu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, chce większych relacji gospodarczych, także z Unią Europejską. Indie są bardzo ważnym elementem także. Indie bardzo w tej chwili prowadzą mocną kampanię zachęcającą Tajwańczyków do inwestowania u siebie. I Indie są tym krajem, który nie przystąpił do tej chińskiej inicjatywy. Także to jest, ta inicjatywa według mnie i wielu innych też tak określa, powstała, teraz została podpisana i też żeby odwrócić uwagę od tego, co się dzieje teraz w relacjach tajwańsko-amerykańskich. A to pokazuje, jak ważne są te relacje, nie tylko dla samego Tajwanu, ale także dla regionu.
To ja jeszcze chciałem dopytać w kwestiach militarnych, bo ostatnie dni i tygodnie to jest seria takich bardzo agresywnych wypowiedzi chińskich komunistów przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Zachodowi. No z dnia dzisiejszego informacja, że komunistyczne Chiny powiedziały, ich przedstawiciel powiedział, że wydłubie oczy i oślepi ten sojusz pięciorga oczu, sojusz zachodni ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Także konflikt ten, który już mówiłem, z Kanadą, konflikt z Australią, twierdzenie, że Chiny mają już taką broń, że nikim nie podskoczy, że tam mają broń mikrofalową i zmusili do ucieczki tamtych żołnierzy z pogranicza z Indiami, że mają potencjał odstraszania Stanów Zjednoczonych. Czy to nie jest objaw słabości komunistycznych Chin, że one teraz tak zaczynają grozić militarnie światowi zachodniemu?
Tak. Tak, zdecydowanie tak, bo wbrew temu, co państwo słyszycie także w polskich mediach, że sytuacja gospodarcza w Chinach jest świetna, tak jak że my sobie jesteśmy pogrążeni w COVID-zie, wirus chiński, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, Stany Zjednoczone nie są w stanie nie poradzić, a tu chińska gospodarka się rozwija, nie tylko się rozwija, ale ona jest coraz bardziej otwarta. Właśnie na szczycie EPEC, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, miał przemówienie prezydent Xi Jinping i właśnie mówił, że chwalił gospodarkę chińską, że ona jest taki o ogromnych rozmiarach i będzie coraz bardziej się otwierać na świat. Tymczasem to, co w tej chwili, informacje, jakie teraz płyną z Chin, są po prostu przerażające. Wiemy, że jest podjęta bardzo ostra walka partii komunistycznej z chińskim prywatnym biznesem. To, co się jeszcze ostało jako taki prywatny biznes, albo co mogło w ramach komunistycznego rządu, także i dzięki współpracy z komunistycznym rządem, co funkcjonowało, w tej chwili jest zagrabiane. Codziennie właściwie mamy informacje o jakiejś chińskiej firmie, do której wkracza bezpieka i to w taki, bez żadnych dokumentów, prawnie to nie jest udokumentowane, wkracza, aresztuje szefa, jego rodzinę. To ostatnio podawany był przypadek takiego dużego przedsiębiorstwa, właściwie konglomeratu rolniczego, który w 1985 roku, to założony przez jednego człowieka, on miał tylko 1000 kurczaków, 550 świni, tak prowadził ten biznes, rzeczywiście go rozwinął. I raptem teraz zaczął być niewygodny dla partii komunistycznej. 11 listopada aresztowano jego żonę, dwóch synów, dwie synowe, kierownictwo firmy. Firma przejęła całkowicie partia komunistyczna i to podaję to jako przykład. To właściwie w tej chwili dzieje się codziennie. Dlaczego? Dlatego, że partia komunistyczna wyczuła, że ci ludzie jak gdyby mają coraz większą siłę. Oni, mimo że często zawdzięczają w dużym stopniu ten biznes, swój biznes, sukces w biznesie temu, że szli na duże ustępstwa z partią komunistyczną, to w tej chwili mają środki pieniężne także, które często są dużo większe niż to, co może posiadać partia komunistyczna. Widać, że Xi Jinping chce nad tym zapanować. Miał ostatnio też takie przemówienie, w którym mówił, że chińscy biznesmeni przede wszystkim mają się wykazywać patriotyzmem wobec państwa. Kiedy partia komunistyczna mówi o patriotyzmie wobec państwa, myśli o miłości do partii komunistycznej, krótko mówiąc, pełnemu podporządkowaniu się. Więc to się dzieje w tej chwili. To także, że przejmują majątki, świadczy o tym, że sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza, że potrzeba będzie nowych środków finansowych i to między innymi mają komuniści zdobyć poprzez przejmowanie kontroli nad firmami prywatnymi. Ale w związku z tym także na arenie międzynarodowej ta walka będzie się z prywatnym biznesem nasilała w Chinach, bo to widzimy. Naprawdę codziennie są takie relacje kolejnych dużych firmy przejmowanej przez partię komunistyczną. Pogarszająca się gospodarka powoduje, że na świat będzie musiał iść taki przekaz, że Chiny są silne. Silne gospodarczo, silnie militarne. W każdej chwili mogą zaatakować. To widzimy także nawet w takich drobnych sprawach. Państwo pewnie słyszeliście, że tutaj na Tajwanie był niedawno wypadek F-16. Pilot miał wypadek, cały czas poszukiwana jest maszyna. Zaraz potem pojawił się artykuł w Huang Chou-shipao, to jest Global Times, ta sama gazeta, która państwa atakowała, że ten pilot na pewno wystraszył się chińskich samolotów, które dość często wokół Tajwanu się teraz pojawiają i dlatego stracił kontrolę nad maszyną i doszło do wypadku. Nie bójcie się, Tajwańczycy, my będziemy tych samolotów więcej wysyłać i tak wszystkie wasze samoloty, cała wasza armia zostanie zastraszona i nie będzie w stanie działać. No to też jest taka informacja, która ma pokazać, jesteśmy silni, możemy nawet, nie musimy nawet używać siły, tylko możemy pojawić się gdzieś i was zastraszyć i was zniszczyć. Także to jest działanie, które bardzo mocno jest teraz widzialne, ale jest oznaką wielkiej słabości Chin w tej chwili.
Przejdźmy na koniec może jeszcze do tematu amerykańskiego. Tam mamy, można powiedzieć, słodko-gorzkie informacje, bo Donald Trump ogłaszał, że w Michigan wygrano, bo w tym hrabstwie Wayne County tam zostały te głosy unieważnione. Jak na razie, wtedy wygrywa Donald Trump w tej reszcie. No ale na przykład w Georgii po ponownym przeliczeniu głosów dalej wygrywa Biden, chociaż odkryto nieprzeliczone, mówi się już prawie ponad 5 tysięcy głosów w większości dla Donalda Trumpa, no ale na razie jeszcze ten wynik nie przeważył na Donalda Trumpa. Co prawda ta różnica już jest tak mała, że Donald Trump, jego sztab może się domagać ponownego przeliczania głosów. Trump też krytykował to, że przeliczając głosy w Georgii nie sprawdzano podpisów, nie łączono kart do głosowania z podpisami, tylko po prostu przeliczono te, które wcześniej przeliczano, no plus te, co odnaleziono. Jak się Państwo zapatrujecie na tę sytuację w Stanach Zjednoczonych? W którą stronę to zmierza? Czy Trump jednak wygra, czy ta wygrana się oddala?
Znaczy, ja nie myślę, że ona się oddala. Trump od samego początku mówił, że takie sprawy jak w Georgii, przeliczanie, gdzie nie będą jednak sprawdzane te głosy, że one, to nie będzie audyt tak naprawdę, no to nie ma sensu. I dlatego w najgorszym wypadku, a może nie wcale takim najgorszym, ale to jest ta ostateczność, ja myślę, że tak się skończy, to skończy się na Sądzie Najwyższym. Także to jest dopiero, ja bym się nie zażała się, to jest walka, która jeszcze bardzo długo potrwa, ale nie oznacza, że Trump jest przegrany w tym momencie. Cały czas ta druga strona, widzimy, że utrudnia dotarcie do prawdy to jest walka na dłuższy czas i myślę, że rzeczywiście skończy się tym, że sprawa będzie skierowana do Sądu Najwyższego.
No tu bardzo ważna jest wypowiedź pana Giulianiego, który potwierdził to, co słyszeliście państwo na antenie Idź Pod Prąd, że mamy do czynienia z ogromnym spiskiem. Że to nie są jakieś oderwane od siebie różne nawet fałszerstwa wyborcze. Jedni tak, drudzy śmak fałszują, chociaż i to już by było złe i wskazywałoby na ogromną korupcję tego już systemu wyborczego przeliczania głosów. Ale pan Giuliani mówi, że mamy ten sam wzorzec i wszystkie linie, wszystkie te ślady kierują się ku Partii Demokratycznej i że zostaną ogłoszone dowody na to w postępowaniu sądowym. Nie? Także tu
powiedział też, że specjalnie wybierano te miejsca, w których
wiedzieli,
mogą się
że mogą oszukać
bezkarnie.
Tak. Także ja mówiłem, że tu komuniści w ramach Partii Demokratycznej, nie wszyscy członkowie Partii Demokratycznej to komuniści, ale widać, że komuniści przejęli tę partię jako narzędzie swoich wpływów i od razu swoich przestępczych wpływów, czyli właśnie dokonując spisku na skalę ogólnopaństwową. Do tego jeszcze dochodzi posiadanie już bojówek terrorystycznych przez Partię Demokratyczną w postaci Antifi i BLM. Będziemy mieli taki niezwykły wywiad z jedną z uczestniczek tego wiecu dla Trumpa, który był parę dni temu i podczas rozchodzenia się, kiedy ci ludzie już byli w małych grupkach, wtedy bandy, te terrorystyczne antify, napadały nawet na ludzi z dziećmi. Będziemy to
pokazać Państwu teraz
pokazywać.
Właśnie tą wypowiedź. To jest wywiad z panią Raylow Campbell, to jest republikańska kandydatka do Kongresu USA z Massachusetts. To jest dyrektor Blacks for Trump. Zobaczcie fragment tego wywiadu.
Wzięła pani udział w wielkim marszu poparcia dla Donalda Trumpa. Słyszałam, że przyszło tam ponad 2 miliony ludzi. Było to wielkie wydarzenie. Dlaczego pani pojawiła się na marszu dla Trumpa? To było wydarzenie historyczne. Bardzo popieram tego prezydenta. Popierałam Donalda Trumpa jeszcze zanim zdecydował o starcie w wyborach prezydenckich. To świetny biznesmen, bardzo silny człowiek. Chciałam pokazać mu, jak bardzo go wspieram. Pomyślałam, że ważne jest, bym pokazała dzieciom, że trzeba tam pójść i walczyć o to, co dobre, o to, w co wierzymy, o prawdę. Kocham mój kraj. Mój prezydent kocha mój kraj. Trzeba bronić naszych tradycji, wartości, amerykańskich wartości. Na tym oparta była moja kampania i tak Donald Trump zarządzał państwem. Proszę opowiedzieć nam o atakach na zwolenników Trumpa podczas tego marszu. Wyszliśmy stamtąd wcześnie. Myśleliśmy, że unikniemy konfrontacji. Wiedzieliśmy, że kiedy robi się ciemno, wychodzą ludzie z Antify i BLM. Dlatego chcieliśmy wrócić wcześniej. Było około 2:30. Wraz z rodziną szłam drogą, którą nam wskazano. Wcześniej przeszliśmy przez miejsce zwane bulwarem BLM i wracaliśmy tą samą drogą. Gdy wyszliśmy zza zakrętu, był tam tłum ludzi z BLM, Antify, zwolenników Bidena. Posadziłam syna w wózku, moje córki trzymały za ręce mnie i mojego męża. Trzymaliśmy się blisko. Podziękowaliśmy policjantom, którzy stali tam w rzędzie. Podziękowaliśmy im za to, co robią i poszliśmy dalej. Wtedy tłum ludzi zaczął biec prosto na nas, krzyczeli wyzwiska. Jeden z nich złapał moje dziecko. Wyszarpnęłam córkę, nałożyłam kaptur. Próbowaliśmy iść jak najszybciej. Jakaś kobieta złapała mnie za ramię, chcąc wyrwać mi wózek. Mój mąż odepchnął ją, chronił mnie i dzieci. Wtedy oni podeszli z drugiej strony i próbowali atakować mojego męża. Odepchnął ich, a ja krzyknęłam, żeby się odsunęli. Jedna córka była blisko mnie, syn w wózku. Druga córka była nieco z przodu, trzymała się taty. A oni natarli na nas, wszyscy. Mój mąż bronił nas, machając drągiem od flagi. Wziął ten drąg i nas chronił, a oni nacierali na nas. To było straszne, panował chaos. Moje dzieci krzyczały. Myślę, że to była najbardziej przerażająca rzecz, jaką kiedykolwiek widziały. Banda ludzi w czarnych koszulkach BLM, z maskami na twarzach, krzyczących rasistowskie wyzwiska, atakujących rodzinę osób różnych ras wracającą z pokojowego wiecu. Co Amerykanie polskiego pochodzenia mogą teraz zrobić, żeby wesprzeć wolność republikanów i Donalda Trumpa? Zachęcam, by zabierali głos. Powstańcie, bądźcie dumni. Czymś niesamowitym jest bronienie własnego kraju, kochanie swojego kraju. Angażujcie się. Musicie zaangażować się na szczeblu lokalnym i na każdym innym. Zaangażujcie się w politykę, zabierajcie głos, angażujcie się w szkołach. Musicie stanąć w obronie prawdy, w obronie waszych przekonań i tego, w co wierzycie w swoim państwie. Wasza wiara będzie was prowadzić. Pielęgnowanie religii, trwanie przy Bogu w waszym życiu to rzecz najważniejsza. Bądźcie z tego dumni. Nie ma powodu, byśmy nie mogli być dumnymi katolikami, dumnymi z naszego państwa i z tradycji, w które wierzymy. Najważniejsze jest znalezienie własnego głosu.
Dziękujemy za ten materiał. To była Rayla Campbell, kandydatka do Kongresu USA. Wkrótce na naszym kanale zobaczycie całość tego wywiadu. Już słyszeliście, myślę, szokujące informacje. To są ci pokojowi zwolennicy Bidena, którzy też redaktor Kraśko takich reklamował, że oni tak świętują. No, dali mu się we znaki trochę skromniej niż tej pani i tej rodzinie. Pani redaktor, na koniec poproszę jeszcze panią o komentarz. Myśmy o tym mówili w naszej telewizji przed kilkoma dniami, o tym sondażu czeskiego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Oni w ramach projektu Sinophon Borderlands przeprowadzili badania w 13 europejskich krajach nastawienia właśnie do Chin. No i Polska wypadła nadspodziewanie dobrze, świadomie. Polacy są świadomi zagrożenia chińskiego. Ponad 41% Polaków, respondentów było negatywnie lub bardzo negatywnie nastawionych do Chin, tylko 32% pozytywnie lub bardzo pozytywnie. W większości też pogorszyło się przez ostatnie 3 lata to nastawienie. No i także odpowiedź, pytanie było o pochodzenie koronawirusa. Jak uważają, no to najwięcej ankietowanych, 45% odpowiedziało, że jest to chiński wytwór, że powstał sztucznie w laboratorium. Jak pani odczytuje te wyniki? Skąd taka świadomość Polaków?
Także negatywna większość, prawie 60%, a ponad 50, prawie 60 negatywnie o handlu z Chinami, podobnie jak Włosi też mają taką opinię, ponad 50 widzi negatywnie chiński inwestycje i nowy jedwabny szlak. No, no to rzeczywiście widać, że Polacy są, obywatele są dużo bardziej świadomi zagrożenia chińskiego niż rządzące nimi elity. Mnie bardzo pozytywnie wręcz zaskoczył, powiem, nie przypuszczałam, że aż mimo tak ogromnej propagandy prochińskiej, tak wielu ośrodków pracujących na to, żeby przekonać Polaków, że i wirus nie pochodzi z Chin, albo że to na jakiś przypadek, jeżeli już z Chin, a nowy jedwabny szlak to jest takie zbawienie dla nas, mimo tego, że bardzo często to słyszymy, no to jednak Polacy zachowali zdrowy rozsądek i myślę, że to jest w bardzo dużym stopniu państwa zasługa. Także widzów Idź Pod Prąd, telewizji Idź Pod Prąd, ale także widzów Idź Pod Prąd, członków klubów Idź Pod Prąd. Bo myślę, że na tę opinię Polaków w dużym stopniu miały organizowane przez państwa wydarzenia, pokazy filmów. To były bardzo ważne wydarzenia, które spowodowały, że wielu Polakom otworzyły się oczy, że zaczęli szukać innych informacji, że nie poddali się tej komunistycznej propagandzie panującej w wielu polskich mediach. Także promowanie książki i osoby, wywiady z generałem Spoldingiem. Także ja myślę, że to jest wielkie zwycięstwo małego, jakby się wydawało, i podobno nic nieznaczącego środowiska Idź Pod Prąd. Także to pokazuje, że to, myślę, że ta ankieta jest taką wielką zachętą do nas, żeby działać dalej. Dlatego, że to wynik jest niesamowity. Jak jak to, co mieliśmy po drugiej stronie, ale nie tylko propagandę, bo sami państwo także doświadczyliście przemocy ze strony chińskiej, ataków ze strony chińskiej. Ja już o sobie nie mówię, bo to do tego się przyzwyczaiłam, ale no, nawet telewidzowie Idź Pod Prąd Klub w Warszawie, organizując pikietę, upominając się o ofiary tragedii, masakry na placu Tiananmen, też zostało zaatakowane. Także widać, że to niebezpieczeństwo ze strony chińskiej jest wszędzie. Ale to w te wszystkie działania no, procentują. Także to jest świetne. To jest dowód na to, zupełnie nie wychodzący z naszego środowiska, z innego państwa, że te działania mają sens i może nie od razu, ale na pewno przynoszą jakieś efekty. Myślę, że w jakim stopniu obudziliśmy Polaków na to zagrożenie.
Pani redaktor, bardzo dziękuję za te słowa. Myślę, że też w imieniu widzów musimy podziękować w tym momencie pani redaktor, bo to pani redaktor w dużej mierze odpowiada w naszej telewizji właśnie za uświadamianie Polaków o zagrożeniu chińskich komunistów. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i dziękuję pani bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym programie.
Też dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pytanie Mateusz Wojnar. Jak państwo sądzą, czy przejęcie Białego Domu przez Joe Bidena będzie oznaczać, że polski łatwo rząd odrzuci lub nie wypełni warunków porozumienia z USA o współpracy w ramach 5G?
Tutaj Trump jeszcze rządzi. I to podkreślam od paru tygodni, żeby tam czasem komuś do głowy nie przyszło, że ktoś inny jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. I widać, że Trump oprócz tych działań zmierzających do pokazania tego spisku i zamachu na Republikę Stanów Zjednoczonych, dokonanego przez chińskich komunistów do spółki z częścią Partii Demokratycznej, bo przypominam, że to nawet komentatorzy demokratyczni, czy właśnie z tych lewicowych mediów przyznają, gdyby nie chiński wirus, to Trump wygrałby te wybory bez najmniejszego problemu. Gdyby nie chiński wirus, czyli teraz widzimy główny cel ataku bronią biologiczną przez komunistów chińskich, to właśnie była przegrana prezydenta Trumpa. Czyli oprócz tych działań, żeby pokazać skalę oszustw i doprowadzić do wygranej Trumpa, Tu oczywiście moja opinia jest, że trzeba było wcześniej bardziej zdecydowane działania pełnić, żeby to uniemożliwić. Także widać, że tu służby specjalne Stanów Zjednoczonych nie zachowały się właściwie, ale to oddzielny temat. Będziemy jeszcze mówić też z naszym przyjacielem Aleksem Newmanem o tym niebawem. Donald Trump także przygotowuje pakiety różnych rozwiązań, które w przypadku, gdyby rzeczywiście nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to na długie miesiące, a może i lata uniemożliwią komunistycznej administracji odwrócenie tego, co on zrobił. Ale biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy tak wielkie nasycenie agenturą komunistyczną, nie? To tu i apetyty niemieckie, żeby znowu przejąć taką hegemonię i rozgrywanie spraw euroatlantyckich, to żeby to Niemcy były tym głównym partnerem Stanów Zjednoczonych, to tutaj los Polski jest rzeczywiście bardzo zagrożony.
Krzysztof Milord, wczoraj pracownicy Trumpa zrobili konferencję i przedstawili trochę dowodów. Serwery w Chinach, serwery w Wenezueli, serwery w Niemczech i Hiszpania.
No te Niemcy. Zwróćcie uwagę na Niemcy. Tu się mówi także też o działaniu służb niemieckich w porozumieniu z częścią służb amerykańskich, właśnie tych stacjonujących w Niemczech. Tam było bardzo dużo czasu, żeby nawiązać przyjazne relacje. Być może to fake newsy. To nie są jeszcze potwierdzone informacje, ale tu wątek niemiecki, zobaczcie, już oficjalnie się pojawia, że Niemcy również do spółki z komunistami chińskimi gmerali przy tych wyborach.
Na koniec poproszę ciebie o informację z polskiego, o komentarz z polskiego podwórka. Mamy dzisiaj przed programem obiegła polska informacja, że główny inspektor sanitarny pan Pinka z przyczyn zdrowotnych złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Premier przyjął rezygnację. Składamy ogromne podziękowania za dotychczasową pracę w niezwykle wymagającym okresie pandemii. Obowiązki GIS będzie wykonywał zastępca Krzysztof Saczka, tak napisał w mediach społecznościowych. Jak ty oceniasz to, co się dzieje? Czy to już jest jakieś kompletne, nie wiem, przyznanie się do winy tego sanepidu, bo już mówi się od dosyć dawna, to nie w naszej telewizji, tylko w mediach głównego ścieku czy nurtu, że sanepid w Polsce padł, że jest kompletnie niewydolny na często na kilkudziesięciu pracowników w placówce. Jest na przykład jeden czy kilku, bo reszta jest chorych lub w kwarantannie.
A to całe już śledzenie kontaktów, to już nie istnieje, to już zamarło. To mówię, tu już jest model szwedzki albo raczej jakiejś republiki bananowej, gdzie dyktatura ucieka, a zostawia ludzi samych sobie, bo tu już pan poseł Andrzej Sośnierz mówił, że on już też nie rozumie tych działań rządu. To jest jakaś chaos, panika, nie wiadomo dokąd to zmierza. Także tu macie specjalistę wysokiej klasy od służby zdrowia i on w tym tonie się wypowiada. Także ta decyzja tam, to ani mnie ziębi, ani grzeje, można powiedzieć. Sanepid już nie istnieje. Widać, że jego organizacja była dobra, znaczy dobra, no funkcjonowała w czasie pokoju, ale w czasie wojny się kompletnie rozsypała.
W czasie pokoju, gdy trzeba było męczyć polskich
mandaty,
przedsiębiorców,
jakieś
restauracje.
Tam, takie zwykłe sraczki i tego typu salmonelle. To jeszcze na weselach czy gdzieś, to jeszcze sanepid sobie radził. A w przypadku wojny ta instytucja okazała się całkowicie niewydolna. Podobnie zresztą jak osłabiony przez PiS pion wojsk przeciw atakowi biologicznemu czy chemicznemu. Mówię o laboratorium wojskowym w Puławach i tak dalej. To przez samego Błaszczaka zostało rozwalone. Dlatego nazywam to sabotażem, celowym niszczeniem zdolności obronnych państwa polskiego. Choć one nie są wielkie, to jakieś były. Zostały całkowicie zniszczone. Biorąc pod uwagę te wszystkie nominacje, które PiS robił ostatnio, że na złego ministra dawali jeszcze gorszego ministra, niczego dobrego się nie spodziewam.
To geniusz Jarosława Kaczyńskiego właśnie na tym polega. Więcej na temat koronawirusa, sanepidu.
On jest, jak tu Piotr Setkowicz, nasz historyk, powiedział, on ma coś wspólnego z Midasem.
Tylko odwrotnie.
Tylko, że tamten wszystko zamieniał na złoto, a Jarosław na co innego. Ale to już się sami państwo domyślcie na co.
Więcej na ten temat o godzinie 18:00 wywiad z panem posłem Andrzejem Sośnierzem, posłem porozumienia jeszcze w koalicji rządzącej, chociaż on sam mówił, że być może sam odejdzie z tej koalicji rządzącej, jak dalej tak będzie traktowany.
W tym wywiadzie tłumaczy tę wypowiedź z Rzeczpospolitej.
Także to już o 18:00 z ogłoszeń. Polecamy wam najnowsze artykuły na portalu idźpodprąd.pl. Pierwszy krew na rękach ma grupa Kaczyńskiego, tak powiedział doradca premiera Morawieckiego w telewizji Idź Pod Prąd, a także senator Jackowski o odejściu Lecha Kołakowskiego. Krucha większość sejmowa PiSu, kryzys. To jest też wywiad dla Idź Pod Prąd.
Jeśli mogę słowo, często zarzut taki wobec telewizji Idź Pod Prąd, że zapraszamy tylko gości z naszej bajki, tych, z którymi się mniej więcej zgadzamy. Mieliście tu gościa z innej, można powiedzieć, takiej platform.
No mówił o Donaldzie Tusku, że to
jako wielki polityk i tak dalej. To absolutnie się z tym nie zgadzamy, ale pokazywaliśmy, że po pierwsze potrafimy rozmawiać z ludźmi z innej orientacji ideologicznej w Polsce i po drugie, że w sprawach, które są dla Polski ważne, trzeba złączyć wszystkie wysiłki, żeby Polskę dzisiaj ratować, a profesor Simon naprawdę należy do tych, którzy mówili bardzo głośno i wcześniej ostrzegając o tym, co będzie. Niestety, choć jest doradcą, oficjalnym doradcą premiera Morawieckiego, no to jakoś jego głos nie został wysłuchany.
Szacunek, że pomimo przecież, że nie zgadza się z PiS-em, tak jak mówił, no to doradza premierowi Morawieckiemu właśnie z PiS-u właśnie w walce z pandemią. Także tutaj naprawdę bardzo ciekawy wywiad na początku wczorajszego programu o 13:00. Kto nie widział, polecam. Co nas dzisiaj jeszcze czeka w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. O 19:00 serwis informacyjny. Jutro tradycyjnie o 19:00 w sobotę ostatnia spowiedź. Bardzo polecam. Dzisiaj po programie Pomyśl Dziś pastora Chełckiego. Kiedy jest najlepszy czas na posłuszeństwo Bogu, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.
W naszej kulturze często spotyka się takie oto mówienie. Młodość jest po to, żeby się wyszumieć. No, wyszumieć, czyli tak grzeszyć w różnych takich kierunkach, poznać życie, takie, śmakie i inne jego rozkosze. A jak już człowiek się tak nasyci tymi wszystkimi grzechami, rozkoszami, już będzie stary, zdziadziały, spryczały, no to wtedy stanie się dewotem albo dewotką. Wtedy zacznie służyć Bogu, czyli chodzić do kościoła i tam pierdzieć w ławkę kościelną. Nie? No, czyli służba Bogu to jest coś takiego najgorszego, co już tak na koniec życia, tak już tak człowiek się boi tego piekła, no to niech tam se trochę posłuży, może jakoś zmieni te wcześniejsze grzeszne życie. Pismo Święte przedstawia nam całkowicie inny obraz. Wręcz przeciwnie, to młodość jest najlepszym czasem, żeby zacząć służyć Bogu. Dwa powody. Pierwsze, grzech wciąga. Jeśli będziesz naprawdę szedł krętą drogą, to ona się będzie coraz bardziej zapętlała. Zobaczcie, 5 rozdział Księgi Przypowieści. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swej głupoty zbłądzi. Czyli grzech jest rzeczywistością dynamiczną, która cię jeszcze bardziej wciąga. Zaczniesz grzeszyć, to już po tobie. Dopiero długo możesz, że tak powiem, w tym korkociągu spadać coraz niżej, zanim się opamiętasz. Czyli zmarnujesz ogromny czas swego życia, a być może nawet nie zdążysz się nawrócić. Drugi powód to zmarnowane życie. 11 werset tego samego rozdziału mówi tak. Abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiędnie twoje ciało i twoja skóra. Czy już nic nie będziesz mógł wiele zrobić w życiu. Jesteś młody. To najlepszy czas, żeby wybrać posłuszeństwo Bogu.
20 listopada 1965 roku Przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces w tzw. aferze mięsnej. Sądzeni w nim byli trzej dyrektorzy Państwowego Przedsiębiorstwa Handlu Mięsem, inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej, pięciu kierowników sklepów i mistrz wędliniarski. Za zgodą dyrektorów część mięsa z rzeźni była kradziona i dostarczana do państwowych sklepów, gdzie sprzedawano je poza ewidencją. Kierownicy zyskiem dzielili się z dyrektorami. W warunkach braku mięsa na rynku interes ten dawał kolosalne zyski. Główny oskarżony w tym procesie, dyrektor Stanisław Wawrzecki, zarobił w ten sposób 3,5 miliona ówczesnych złotych. Komunistyczne władze, obwiniane przez społeczeństwo o brak mięsa na rynku, wykorzystały tę sprawę, żeby wykazać, że ustrój socjalistyczny jest dobry, a brak mięsa wynika z tego, że spekulanci i złodzieje są zbyt łagodnie traktowani. Ponieważ obowiązujący wtedy kodeks karny dawał możliwość wymierzenia za te przestępstwa najwyżej 5 lat pozbawienia wolności, wykorzystano dekret PKWN z 1945 roku o postępowaniu doraźnym, pozwalający na wymierzenie za kradzież mienia znacznej wartości w instytucjach państwowych nawet kary śmierci. Składowi sędziowskiemu przewodniczył sędzia Roman Kryże, który w czasach stalinowskich wydał wiele wyroków śmierci na żołnierzy wyklętych, m.in. na Witolda Pileckiego. Ostatecznie na karę śmierci został skazany dyrektor Stanisław Wawrzecki. Dwóm pozostałym dyrektorom wymierzono karę dożywotniego więzienia, pozostałym kary od 9 do 12 lat pozbawienia wolności. W roku 2004 wyroki w sprawie mięsnej zostały anulowane przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że w sprawie tej nie zapewniono oskarżonym sprawiedliwego procesu.